Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie już po świętach Bożego Narodzenia. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Zofia Chumięcka, pomysłodawczyni i prowadząca salonik Elizy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich państwa przy radioodbiornikach.
Koniec roku skłania do podsumowania, ale jednocześnie do planów na nowy rok. Mówi się, że na lepszy nowy rok niż mijający. A jaki to był rok dla pani, pani Zofia?
Dla mnie był bardzo dobry. Szczęśliwie złożyło się, że i dobrze działo się w saloniku Elizy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Muszę powiedzieć, że ten rok, jak i poprzednie lata, był bardzo udany. To już 9. rok naszej działalności w saloniku Elizy. Mieliśmy spotkania, które zainteresowały widzów, publiczność, osoby, które odwiedzają Opinogórę i Muzeum Romantyzmu. Zawsze na początku roku mamy spotkanie w saloniku bardziej luźne, takie właśnie raczej w charakterze karnawału, mniej edukacyjne. Bo zawsze staramy się, żeby z saloników Elizy goście wynosili poza rozrywką, także wiedzę. Na tym nam chyba zależy najbardziej.
Pani Zofio, w odniesieniu do wydarzeń kulturalnych teraz określa się je sezonami, prawda? I w telewizji, w stacjach radiowych.
Ładne.
Tak więc tych sezonów mamy już 9 na koncie.
Tak. Kończymy 9.
Myślę, że to ogromny sukces, jeśli chodzi o spotkania w saloniku, ponieważ w obecnych czasach nie jest tak łatwo przyciągnąć publiczność do spotkań, gdzie edukuje się i daje rozrywkę, prawda, widzom, społeczeństwu. Tak. Zdradzi nam pani, jak dobiera gości, aby jednak to tempo, to napięcie utrzymać przez cały sezon, jeśli już się posługujemy tym stwierdzeniem.
Tak. Mnie i organizatorów, osoby, z którymi współpracuję w Muzeum Romantyzmu, trochę też raduje i zadziwia, że to już 9. rok minął. I widzimy, jak ten czas szybko leci, naprawdę. Dobór gości jest przypadkowy. To znaczy, nie to, że przypadkowy, tylko, że dobry przypadek nam tych gości jakoś podsuwa. Ja sama nie wiem, jak to się dzieje, ale przez takie różne właśnie fajne sytuacje losowe spotykam ciekawych ludzi i ten salonik tak się pięknie rozwija, naprawdę ku radości chyba wszystkich.
Myślę, że warto powspominać, kto wystąpił w tym roku, kto spotkał się z publicznością w Opinogórze. Kto był w takim razie tym gościem karnawałowym, pani Sofie?
Właśnie. Salonik karnawałowy w 2023 roku był szczególny. Dlatego, że gościem był dyrektor Muzeum Romantyzmu, były już w tej chwili Roman Felix Kochanowicz. Pan dyrektor podczas spotkania w saloniku Elizy żegnał się ze swoimi pracownikami w muzeum, ponieważ odchodził na zasłużoną emeryturę. Po 20 latach kierowania tą placówką pożegnał właśnie Muzeum Romantyzmu. Spotkanie było przeurocze. I muszę powiedzieć, że najdłuższe to już rekord, jeśli chodzi o czas trwania, ponieważ ponad 3 godziny. Ale ono było naprawdę wyjątkowe. Czy troszeczkę państwo są zainteresowani, żeby tak króciusieńko powiedzieć, co było w czasie tego wydarzenia?
Jak najbardziej, pani Zofio, a ja nawiążę do pani słów, że czasami tematy się przypadkowo nasuwają. Podejrzewam, że ten temat był zaplanowany, ponieważ pan dyrektor, postać nietuzinkowa, wieloletni dyrektor Muzeum Romantyzmu, a więc tutaj na pewno przypadek nie zadziałał.
Tak, ja zawsze chciałam, żeby osoby, które ze mną współpracują przy tworzeniu saloniku, były pokazany kiedyś publiczności, no a po prostu sam pan dyrektor, no to jest po prostu ikona, można powiedzieć, tego muzeum i rzeczywiście człowiek, który tak wiele zrobił dla tej placówki muzealnej. Przecież powstał dwór, powstała oranżeria, powstała ptaszarnia. No teraz jest doprowadzany do wielkiej kultury park. Mamy tyle pomników właśnie związanych z postaciami romantycznymi w parku muzealnym. No rzeczywiście muzeum zrobiło się no, prawdziwą perłą na mapie muzealnej naszego północnego Mazowsza. Podczas spotkania żeśmy tak króciusieńko, ale jednak dosyć, no powiedziałabym szczegółowo, zabrali gości w podróż po życiu zawodowym, a trochę i prywatnym pana dyrektora. No a później było wzruszająco, ponieważ pan dyrektor przyjmował gratulacje, życzenia. No muszę powiedzieć, że no kilku osobom łamał się głos ze wzruszenia, a nawet tam kilka osób uroniło łezkę. Na zakończenie był koncert pod tytułem Z Wiednia na Broadway i pani Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska, sopranistka, z Wojciechem Bardowskim, baryton, śpiewali piękne utwory w duecie i solo, a towarzyszył im przy fortepianie Adam Sychowski.
Bardzo znana postać również bardzo, świata tak, muzycznego.
Tak, nie no, koncert był przepiękny. Godny czasu, miejsca i osoby.
I osoby. Myślę, że będziemy długo wspominać pracę pana dyrektora Kochanowicza, również znanego z anteny naszego radia.
Tak, muszę powiedzieć, że pan dyrektor w tym roku również został uhonorowany na spotkaniu przedświątecznym z kolędą przez Europę, no takim opinogórskim Oscarem. To jest statuetka Zygmunta, którą zostają obdarowywani osoby szczególnie zasłużone dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Kolejne spotkanie w Saloniku Elizy poświęcone było wielkiemu Polakowi, pióra, tym razem Aleksander Fredro był bohaterem spotkania. Ja mam wrażenie, i to moje wrażenie wynika z rozmów z panią Zofią, że jest to pani troszeczkę ulubiona postać.
Tak. Cieszyliśmy się, że udało się zrobić spotkanie w Saloniku Elizy w roku Aleksandra Fredry, właśnie poświęconemu największemu uznawanemu do dziś komediopisarzowi. Aleksander Fredro, nazwany przez profesora Fabianowskiego smutnym komediopisarzem, no, jest znany do dziś, chociaż to jest właśnie okres romantyzmu, to czasy odległe, prawda, ale o dziwo, ciągle ten Fredro jest żywy. Zresztą jego frazy z jego komedii weszły na użytek codzienny w naszej mowie potocznej. Któż nie wie, wolność Tomku w swoim domku, zgoda, Bóg wtedy rękę poda. Wszyscy znamy te określenia. Tak, Aleksander Fredro był bardzo ciekawą postacią, a o nim rozmawiałam z panem Waldemarem Smaszczem, który już kilka razy gościł w naszym saloniku, ponieważ jest świetnym mówcą, jest historykiem literatury, krytykiem, eseistą i tłumaczem.
I no jednocześnie właśnie postacią znaną już w Opinogórze, bo tak, niejednokrotnie tak, występował.
Niejednokrotnie, oczywiście. No właśnie tutaj dowiedzieliśmy się, że Aleksander Fredro niestety doznał środowiskowego, i mówię o środowisku literackim, ostracyzmu. A to dlatego, że zarzucano mu schlebianie francuszczyźnie, brak ducha narodowego, małe zajmowanie się sprawami epoki. To nieprawda, ponieważ Aleksander Fredro już jako 16-letni chłopak zaciągnął się do Armii Księstwa Warszawskiego. później był żołnierzem Legii Francuskiej i za te wszystkie swoje działania wojskowe został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari, a także Krzyżem Honorowym Legii Francuskiej. Więc zasługi miał. Nie można mu powiedzieć, że on sprawami epoki nie zajmował się. On patrzył na epokę troszeczkę inaczej. Wszystkie jego najważniejsze utwory, wszystkie komedie powstały po powstaniu, po klęsce powstania listopadowego, ale on nie rozdzierał szat. On rozumiał, że stała się tragedia dla naszego narodu, ale ludzie żyją, ludzie się kochają, ludzie zawierają związki małżeńskie, rodzą się dzieci. I on chciał w tych trudnych czasach, trochę śmiejąc się, bo przecież on nasze wady bardzo uwypuchlał, w tym śmiechu, w tym jego spojrzeniu na nas troszeczkę tak z przymrużeniem oka, robił to z miłości, bo chciał, żebyśmy my na siebie spojrzeli też krytycznie. Więc to nie był tylko taki śmiech dla śmiechu, ale bardzo głęboko przemyślane teksty,
które miały Polakom otworzyć oczy właśnie na nasze wady i słabości. A te przywary Polaków często były tematem różnych utworów literackich.
Tak.
Co to znaczy, pani Zofio, że no było trochę tych przywar było, i nadal
było.
Są.
I są nadal. I właśnie Aleksander Fredro po mistrzowsku się z tym wszystkim rozprawiał. Naprawdę, no przecież do dziś są one wręcz aktualne. Ciągle Fredro jest wystawiany, więc jest to postać naprawdę ciągle żywa, a sam, no, ten smutny komediopisarz rzeczywiście przeżył bardzo, choć był niezależnym finansowo i był owacyjnie przyjmowany podczas wystawiania jego sztuk w teatrach, to jednak był bardzo wrażliwym człowiekiem i przejął się kilkoma krytycznymi uwagami na swój temat.
Dlatego
przez prawie 18 lat, jak to mówią, złamał pióro, czyli nic nie pisał. Dopiero po pewnym czasie, po tych kilkunastu latach, wrócił do pisania i pisał naprawdę do szuflady, bo nie pozwalał swoich utworów publikować, wystawiać, absolutnie nie. Dopiero po śmierci okazało się, że w tej szufladzie spoczywały utwory, ale już pisane w innym duchu niż Śluby Panieńskie czy Zemsta, bardziej refleksyjne, nieosadzone tak jak wcześniej w pięknych pałacach, w bajkowych dworkach, tylko na dworcu dyliżansu, gdzieś w hotelu, w restauracji, i były te refleksje jednak bardziej smutne, chociaż zawsze u Fredry miłość zwyciężała.
I oby tak było zawsze. Rok Fredry za nami. Kto tak? był gościem, kogo pani gościła w letnim wydaniu Saloniku Elis?
No, letnie wydanie było piękne, było bardzo muzyczne, ponieważ gościem Saloniku była długo oczekiwana Anna Fabrello, gwiazda opery bałtyckiej, pochodząca z Mławy, a więc Mazowsze, to północne jej sercu zawsze było bliskie. Powiedziała, że bardzo chciała i marzyła o tym, żeby wystąpić w Opinogórze. Spotkanie było urocze, ponieważ sama pani Anna jest osobą niezwykle ciepłą, jest piękną i ma dużo empatii, dużo serdeczności do ludzi, chociaż jest gwiazdą naprawdę pierwszej klasy. Pani Anna Fabrello skończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Na tym wydziale również zrobiła doktorat. Obecnie jest doktorem habilitowanym Akademii Muzycznej w Gdańsku. Poza pracą dydaktyczną jest także pełnomocnikiem rektora do spraw kontaktów z zagranicą. Oczywiście gra w teatrze, w operze bałtyckiej, jest tam gwiazdą. Często jest zapraszana do prowadzenia warsztatów mistrzowskich dla śpiewaków. Zapraszana jest właśnie głównie za granicę, do Szwajcarii, Chorwacji, Bułgarii. oczywiście była nagradzana wielokrotnie. No nie chcę wymieniać, bo tego jest dużo, tylko może wspomnę o jednej nagrodzie podczas 20. edycji muzycznych nagród Fryderyki. Pani Anna Fabrello dostała nagrodę za album roku. Chodziło tu o płytę Kilara, Exodus Victoria. I tam pani Anna Fabrello właśnie wykonuje partię sopran.
A ja tylko dodam, proszę państwa, iż pani Anna Fabrello znana jest ciechanowskiej publiczności, występowała podczas takich imprez literackich w Ciechanowie i kiedyś mi zdradziła, że ma przecież włoskie korzenie. Już nazwisko o tym wskazuje,
tak.
Ale była zawsze dumna z tych swoich, z tego włoskiego również pochodzenia.
Oczywiście, tak jest. Znaczy urodę ma również taką południową, co dodaje jej no, takiego naprawdę niespotykanego uroku.
Pozdrawiamy serdecznie panią Annę Fabrello i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś zawita do Ciechanowa. Myślę, że będzie zawsze mile witana i goszczona.
Tak jest.
I jako wielka gwiazda i jako Ania, która będąc na początku swojej kariery zawodowej, będąc jeszcze studentką, tak jak powiedziałam, występowała w ciechanowicznych imprez kulturalnych.
Tak, oczywiście. Ja zawsze marzyłam, żeby ją zaprosić. Dowiedzieliśmy się podczas rozmowy, że operetka, która jest uważana za taką mało ambitną formę występów śpiewaków, to jednak nie jest prawda, że ona jest taka mniej ambitna, figlarna w stosunku do opery, bo artysta, śpiewak, biorący udział w przedstawieniu operetkowym, ma więcej zadań do spełnienia niż śpiewak w operze. Przedstawieniu operowym. Tutaj artysta nie dość, że prawda, wokalnie musi się prezentować, to musi grać rolę aktora.
Bo zabawić publiczność.
Tak, są partie mówione. Mało tego, śpiewak również tańczy. Ja miałam przyjemność w tym roku wiosną być na premierze Księżniczki Czardasza właśnie w Operze Bałtyckiej, gdzie pani Anna Fabrello grała, kreowała główną rolę i po prostu nie mogłam wyjść z podziwu, jak ona przechodziła z jednej roli w drugą, to znaczy z aktorki w śpiewaczkę operową, następnie w tancerkę. Ja byłam zdumiona, gdy ona wykonując układ choreograficzny z tancerkami na równi i to nie był krótki układ, tylko trwający ileś minut, po czym ona wychodziła z układu i bez żadnej zadyszki śpiewała. To było coś niezwykłego, a wiem, że chórzystki, które mają przejść po schodach, to bardzo tego nie lubią, bo to jednak jest łączenie, że się idzie i śpiewa. A pani Anna Fabrello robiła to po prostu genialnie.
I proszę państwa, ze scen operowych i operetkowych przeniesiemy się do zoo, ponieważ to właśnie zwierzęta i osoba, która miłuje zwierzęta, była bohaterem Saloniku Elizy. Proszę nam przedstawić postać, pani Zofio.
Spotkanie to było listopadowe, ostatnia niedziela listopada. Gościem Saloniku Elizy był dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Andrzej Kruszewicz. Pan Andrzej jest doktorem weterynarii i światowej sławy ornitologiem. Jest to człowiekiem, który napisał ponad 30 książek o zwierzętach. Jest fantastycznym mówcą, ma świetną dykcję. Obecnie można go widzieć w kolejnych programach, odcinkach programu Prywatne życie zwierząt, gdzie opowiada właśnie różne ciekawostki. Ten program emitowany jest na TVP Rozrywka w soboty i w niedzielę. Ja już sobie pozwolę to zareklamować, bo warto obejrzeć go o 13:45. W każdą sobotę i niedzielę tak było przez cały grudzień. Mam nadzieję, że jeszcze państwo będziecie mogli zobaczyć te programy. Pan Andrzej opowiada przepięknie. Ma dużą, ogromną wiedzę, ma ogromne poczucie humoru i tak też było w Saloniku.
Podejrzewam, podejrzewam, że ta miłość do zwierząt jest tak znacząca, że pewnie tym żyje na co dzień, pan dyrektor.
Tak, tak, bardzo, bardzo. Oczywiście wśród zwierząt umiłowane dla niego są ptaki. Twierdzi, że nieprawda, że ptaki mają tasi móżdżek, czyli mały. Są to niezwykle inteligentne zwierzęta. Ja czytałam parę książek pana Andrzeja Krusiewicza i na mnie wrażenie zrobiło zjawisko wdrukowania. I pan Andrzej wyjaśnił nam to podczas spotkania, co to znaczy. To jest takie zjawisko, w którym ptak, kiedy wykluje się z jaja i widzi swojego opiekuna, tylko opiekuna, to jemu w jego móżdżek wdrukowuje się, że on jest homo sapiens. I taki ptak, właśnie, widzę zdziwienie pani Basi, tak, ale to jest przedziwne, bo taki ptak, kiedy jest potem odstawiony, kiedy już jest, prawda, samodzielny, bo z różnych powodów te ptaki są wykluwane nie przez mamę ptaka, tylko przez człowieka. Więc kiedy on, takie wyklute już po jakimś czasie ptaszek, zostaje wprowadzony do właściwie rodziny ptasiej, to on się czasami bardzo źle czuje. I dlatego bardzo wrażliwe na to zjawisko są żurawie. Dlatego osoby opiekujące się właśnie zwierzętymi ptakami muszą się przebierać, zakładać na głowy coś, żeby ten ptak nie wdrukowywał sobie homo sapiens. Pan Andrzej Kruszewicz opiekował się i właściwie tak wychował od pisklaka pewnego pelikana nazwanego Pelek. I on, kiedy podobno został wprowadzony do swojej pelikaniej rodziny, to był bardzo niezadowolony, że jakieś brzydkie ptaszyska są koło niego. A gdy pan Andrzej zawołał go, to on biegł do niego uszczęśliwiony.
Warto znać takie ciekawostki.
No dużo było, dużo, dużo.
Pani Zofio, na starym roku wspominamy, podsumowujemy, ale też nie zapominamy, że za kilka dni nowy rok, tak, i nowe plany. Tak. Czy już decyzje zapadły odnośnie do gości na 2024 rok?
Już są, już są. Ja zawsze tak trochę się kryguję i nie bardzo chcę opowiadać o tych planach, dlatego że pierwsze spotkanie mamy w 2024 roku w ostatnią niedzielę lutego. To jest sporo czasu. Następny jest koniec kwietnia. Dużo się może wydarzyć. Ale no, możemy tutaj ten rąbek tajemnicy uchylić. W karnawale, jak wspominałam na początku, jest taki luźniejszy, bardziej właśnie takim tanecznym i śpiewaczym, powiedziałabym, tonie, utrzymany salonik. Gościem będzie artysta, który pokaże, że utwory romantyczne można współcześnie śpiewać i one mogą się podobać. Z tym, że do tych utworów trzeba skomponować muzykę i takim artystą jest Wojtek Gęsicki. Nasz krajan, nasz ciechanowianin Wojtek Gęsicki, z którym będę prowadziła rozmowę i będziemy rozmawiali o romantyzmie, bo trzeba pamiętać, że jesteśmy w Muzeum Romantyzmu. I chcemy właśnie położyć w tym roku większy akcent na romantyczność w naszych spotkaniach salonikowych.
A wiosenno-letnie plany z
nie ujawniamy?
Może troszeczkę wiosenno-letnich planów.
No, chciałabym może zachęcić państwa, dlatego że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Spotkanie w kwietniu będzie poświęcone osobie, która ma wielkie zasługi dla Muzeum Romantyzmu. To jest człowiek, który od 40 lat mieszka w Paryżu. Jest autorem książki Przedpiekle Sławy, Rzecz o Chopinie. I myślę tu o Piotrze Witt, pan Piotr Witt, który no wiele, wiele dobra przekazał, nie tylko słownie, ale i rzeczowo na rzecz Muzeum Romantyzmu. Za to został uhonorowany właśnie statuetką Zygmunta i z nim będzie rozmowa. Chcę dodać, że jest na tyle ciekawą osobą. Starsze pokolenie może pamięta, było kiedyś Radio Wolna Europa i pan Piotr Witt był dziennikarzem tego radia, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. No i tutaj chciałam również zachęcić, żebyście państwo wygospodarowali sobie czas, zapisali w kalendarzu ostatnia niedziela kwietnia.
O czym oczywiście jeszcze poinformujemy na antenie naszego radia i państwu przypomnimy. Proszę państwa, nowy rok, nowe nadzieje, nowe plany, a o planach w Saloniku Elizy opowiadała nam dzisiaj pani Zofia Chumięcka, pomysłodawczyni i prowadząca Salonik Elizy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, który odbywa się, jak usłyszeliśmy, już 9 sezonów i mam nadzieję, że na tym pani nie poprzestanie, pani Zofio. Gratuluję pomysłu, gratuluję wspaniałego prowadzenia, ciekawych gości i do zobaczenia zatem w Saloniku.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję. Państwu życzę dobrego nowego roku.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.